Dobry wieczór, przy mikrofonie Filip Jędruch, witam i zapraszam na kolejne spotkanie w audycji Razem Łatwiej. Wtorkowe wieczory to miejsce na antenie Radia Gdańsk, gdzie poznajemy wyjątkowe inicjatywy, wyjątkowe organizacje, wyjątkowych ludzi, no i przede wszystkim uczymy się o tym, że jak sama nazwa mówi, razem po prostu łatwiej. Dzisiaj przedstawimy Fundację dla Tczewa, organizację, która działa od 2006 roku, ale ostatnio zaczyna nowy rozdział swojej działalności. Więcej o tym opowie oczywiście obecny prezes zarządu fundacji, a ja jeszcze tytułem wstępu wspomnę tylko o tym, że będzie to wszystko dotyczyło muzyki. Zapraszamy na to wyjątkowe spotkanie, a rozpoczynamy fragmentem utworu Piotra Pawlickiego, który jest instruktorem na wyjątkowych warsztatach prowadzonych przez fundację. Zapraszam.
Będziemy tańczyć na ulicach, na placach wielkich miast. Będziemy żywić się miłością, będziemy zbierać czas. Bo kocham, kocham, bo kochasz, kochasz. Bo kocham, kocham, bo kochasz, kochasz.
Michał Wieczorkowski, prezes Fundacji dla Tczewa.
Wiem, że jesteś nową osobą na tym stanowisku, ale no, pytanie, jak to się zaczęło? Czy z fundacją byłeś związany wcześniej, czy może obserwowałeś ją? Jak to twoja droga tutaj doprowadziła cię do miejsca, w którym jesteś?
No bardziej byłem związany z fundacją tak, może nie zawodowo, ale zdarzało mi się sporadycznie coś zrobić dla fundacji, ale nie była to jakaś taka bardzo mocna współpraca. No i w momencie, kiedy ówczesna prezes postanowiła, że chce już odpocząć, zaproponowała mi, żebym to ja się zajął fundacją i ją poprowadził, i tak to tego doszło. To był też okres po pandemii, kiedy fundacja miała te działania ograniczone z uwagi na to, że wiele projektów było skierowanych do osób starszych, szczególnie zagrożonych w pandemii. Taki naturalny moment chyba do tego, żeby dokonać zmiany w fundacji, myślę, że to był.
Ale jesteś osobą, chyba tak odczytuję w każdym razie, dla której takie społeczne działania czy działania dla innych są ważne.
Tak, ja zawodowo zajmuję się no, prawie tym samym, czym też zajmuję się w fundacji. Już jakby od takiej strony zawodowej jestem przygotowany, mam to jakieś doświadczenia, więc mogę te doświadczenia też nadawać fundacji. Nie?
A jak twoja praca dla fundacji, czy praca fundacji wygląda obecnie? To jest na pewno jeden sztandarowy projekt, do którego przejdziemy jeszcze, ale co, jak to wygląda na co dzień, czy w perspektywie miesięcy?
Ja zacząłem kierować fundacją od lutego i no, można powiedzieć, że to jest taki bardzo intensywny czas. Czasami nawet mam takie myśli, że może za mocno zacząłem, bo wiele rzeczy trzeba godzić i jest też taki duży rozstrzał tej działalności, to znaczy myśmy się bardzo mocno, zupełnie przypadkowo, ale ja też wierzę, że nie ma przypadków, zaangażowaliśmy się w działania na rzecz uchodźców z Ukrainy. Nasze działania prowadzimy wspólnie w ramach kampanii Tczew dla Ukrainy. No i sporo tych działań było, łącznie z tym, że byliśmy też na Ukrainie. Tam kilka transportów było na Ukrainie w ramach tej akcji. Też miałem okazję osobiście być na tej Ukrainie, zobaczyć, jak to wygląda z tamtej strony. Rozpoczęliśmy kilka projektów. Taki sztandarowy projekt, który zawsze kiedyś tam chodzi mi po głowie, to jest projekt Mały Wielki Chór. I jakby ta cała filozofia tego działania ja bym chciał przerzucić na różne grupy. Być może kiedyś to połączyć, czyli dla osoby niepełnosprawne, dzieci, młodzież. Na razie to jakby te dwie ścieżki takie realizujemy. No robimy też, podtrzymujemy te działania, które prowadziła wcześniej fundacja, czyli takie działania prozdrowotne na rzecz aktywności kobiet. Już jeden projekt zakończyliśmy. Muszę jeszcze sobie przypomnieć w głowie, bo ja po prostu, żebym nie krosował projektów.
To może o tej Ukrainie trochę więcej, bo to była zbiórka żywności i też taka współpraca organizacji tczewskich, czy też grup tczewskich.
Tak, nazwijmy to kampania, tak, pewnie tak nie zakładaliśmy, ale to jest dość duże przedsięwzięcie Tczew dla Ukrainy. To była oddolna inicjatywa różnych osób i na początku myśmy się wszyscy włączyli po prostu jako osoby w pierwszych dniach wojny. Musiałbym pewnie z jakąś kartką wymieniać wszystkich, którzy się w to włączyli, ale ten taki główny prąd stanowili trzej radni tczewscy: Łukasz Brzątkowski, Marcin Kusowski i Michał Ciesielski. Było też wiele osób takie, które były z nimi związane gdzieś tam przez jakieś towarzyskie nawet znajomości i przychodzili. Ludzie po prostu się zjawiali i nagle zaczynali działać bardzo spontanicznie. Myśmy jako fundacja się włączyli, bo jakby trochę wcześniej niezależnie też zgłosiliśmy zbiórkę publiczną i uznałem, że to jest po prostu dobre miejsce do tego, żeby tą zbiórkę potem realizować. No i tak się te nasze działania, pewnie z małych, nikt tak na początku nie planował, czy to tak długo potrwa. zamieniły w jakieś takie duże działanie, bo w tej chwili prowadzimy szkółkę języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy. Najprawdopodobniej będziemy ją rozszerzać o drugą grupę, bo jest już dużo osób się zgłosiło. Prowadzimy też takie wsparcie, to nazywam ad hoc, dla osób, które tutaj przyjeżdżają, czyli mają potrzeby, wypełniają kwestionariusz i my im pomagamy na tyle, na ile możemy, od prozaicznych spraw, jak korepetycje dla dzieci, jak nawet takie wnioski są wielu osób, które tutaj przyjeżdżają, żeby podtrzymywać umiejętność pisania, mówienia po ukraińsku ich dzieci, które tu przyjechały. Prowadzimy też wsparcie, doradca zawodowy wspiera te osoby, pomaga im jakby się troszeczkę zadomowić na tym rynku pracy. To robimy jako fundacja, no, jako Odczew dla Ukrainy. To nie jest, podkreślam, to nie jest tylko działalność fundacji, ale to jest właśnie działalność tej dużej grupy. Wielu ludzi, którzy zdobywali też sponsorów, darczyńców, dostaliśmy też donacje od Towarzystwa Przyjaźni Odczew Witen. No jakby przez naszą fundację to realizowaliśmy formalnie, a natomiast no, to były działania wielu osób. My daliśmy jakby swoje ramy takie formalne.
To jeszcze o tych transportach, no bo te transporty to już takie naprawdę zaangażowanie osobowe, siebie bezpośrednio, daleka droga. Jak doszło do tych transportów? Ile ich było? Jak to pamiętasz? Jak to opiszesz?
Ja naprawdę musiałbym się bardzo mocno zastanowić, żeby to policzyć, bo to były transporty takie większe, znaczące, związane ze zbiórką na przykład. Sporo tego było. Pierwsze, teraz już tak sobie szybko to układam w głowie, ale pierwsze to były związane z dowożeniem darów do Lwowa. Tam odbierał od nas je ksiądz, który był kiedyś w Tczewie na praktykach, Mikołaj Kizłyk, i do niego zawoziliśmy te dary i on też chyba trochę z przypadku stał się taką osobą, która z ramienia diecezji lwowskiej dystrybuowała to dalej w Ukrainę. I tych transportów było kilka. Potem była taka bardzo mocno zorganizowana akcja, którą kampania Tczew dla Ukrainy bardzo mocno nagłośniła i tczewianie bardzo fajnie odpowiedzieli. To było śniadanie dla buczy. Tam grupa osób właśnie związanych z akcją pojechała, kilkaset śniadań zawiozła. W zasadzie parę dni po tym, jak Rosjanie się wycofali z tych terenów, więc no jeszcze musieli gdzieś tam przemieszczać się pomiędzy wbitymi w ziemię rakietami, moździerzami i polami minowymi. Dosłownie to była tego typu akcja. Odwiedzili Irpień bodajże, Borodziankę i Bucza to takie miejsce docelowe. Potem też były inne takie pojedyncze wyjazdy, ponieważ zawiązała się taka współpraca z miastem Krzemieńczuk poprzez dziewczynę, która nas wspiera bardzo mocno w tych działaniach, która jest też tłumaczem, która pracuje w Migrant Point. Nawiązaliśmy kontakt z Siergiejem Radczenko. On jest znany w Polsce z tego, że walczył kiedyś w formule pięściarskiej z Arturem Szpilką. To była taka mocno kontrowersyjna walka, ponieważ, no nie zagłębiając się w szczegóły, ale sędziowie wskazali zwycięstwo Szpilki, a wszyscy jednogłośnie mówili, że to było zwycięstwo Siergieja i zorganizowano potem jeszcze walkę w formule MMA. Stąd w Polsce Siergiej jest znany i on jest tam wolontariuszem, prowadzi fundację, która wspiera te osoby, które nie mogą sobie poradzić z tą sytuacją, straciły pracę przez to, że jest wojna. Wspiera uchodźców, którzy nie zdecydowali się na to, żeby przybyć tutaj do Polski, tylko po prostu się lekko przesunąć mieszkalnie, to znaczy osoby, to były osoby spod Charkowa. I najpierw było kilka transportów właśnie tam do Siergieja, on to dystrybuował tutaj w te akcje, różne też inne organizacje dużo się włączały, bo i Caritas Diecezji Pelplińskiej wspierał te akcje, prywatni darczyńcy, którzy przekazywali różne produkty, a ostatni nasz taki wyjazd jest związany właśnie z tą donacją, o której mówiłem, czyli tym wsparciem Towarzystwa Przyjaźni Tczew Witen. Oni przekazali środki, za którymiśmy zakupili rzeczy potrzebne i również przekazaliśmy je do Krzemieńczuka i do Dnipro.
Ta forma współpracy już się zakończyła? Teraz bardziej stawiacie na to, co dzieje się na miejscu?
Tak, ostatnio rozmawialiśmy z Łukaszem, że to takie małe lądowanie już w tej chwili wykonujemy, jeżeli chodzi o te transporty na Ukrainę, ale tutaj nie można powiedzieć, chyba ta zasada obowiązuje. Nigdy nie mów nigdy i być może, że za chwileczkę znowu pojawią się jakieś potrzeby i możliwości, bo to jest duże wyzwanie logistyczne, taki wyjazd i finansowe. I pewnie jak się pojawią jakieś środki, to ten wyjazd, który zrobiliśmy ostatnio, nie będzie ostatnim. Natomiast no, skupiamy się, my w tej chwili jako fundacja się skupiamy na tej takiej działalności na rzecz tych, którzy przybyli do Tczewa.
Kto działa w fundacji oprócz ciebie? Jesteś twarzą i duchem, a są jeszcze wolontariusze, podejrzewam.
Tak, my jesteśmy fundacją, która dość mocno zmieniła te struktury i no, na pewno zarząd jest zaangażowany tutaj w tych działaniach. Wspiera mnie przede wszystkim żona, prywatnie żona, a koleżanka z fundacji służbowo. Ona się jakby zaangażowała bardzo mocno prowadzić te projekty dla wolontariuszy i też jakby tą swoją ręką trzyma te projekty na rzecz uchodźców z Ukrainy. Znaczy oboje jakby wychodzimy z tych, nie wiem jak to nazwać, określić, z takich tych środowisk, które działają, właśnie prowadzą tego typu rzeczy, bo i mamy duże doświadczenie w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz jakichś w ogóle osób z różnymi deficytami, na rzecz dzieciaków, więc jakby te swoje doświadczenie przekładamy na działania fundacji, ale jest też grono wolontariuszy w ramach akumulatora społecznego. Zawiązała się grupa, która nam zależy na tym, żeby oni nie tylko byli rękoma, bo ponieważ Tczew dla Ukrainy wygenerował bardzo dużą taką energię, która skutkowała tym, że było kilkudziesięciu wolontariuszy. Ale to było taki wolontariat akcyjny, znaczy oni przychodzili tak naprawdę do pracy, do pomocy. Tak? To jest, my chcemy też dać tym wolontariuszom jakiś know-how, tak, jakąś wiedzę, umiejętności zdobywania środków, coś, co pozwoli ich zachować przy organizacji jako nie tylko takich biernych wykonawców, jakichś założeń, ale również kreatorów działań. Stawiamy na to, żeby ich rozwijać. No, temu ma właśnie służyć ta grupa wolontariatu, która działa w ramach tego projektu akumulatora społecznego, ale też innych projektów, bo wolontariusze się włączają też w te wszystkie nasze działania, które prowadzimy, czy na rzecz osób niepełnosprawnych, czy na rzecz tych projektów ukraińskich.
Martyna Harasek, wolontariuszka.
Jak wyglądają twoje zadania, twoja przygoda z fundacją? Kiedy się zaczęła? Jak to działa?
Zaczęła się tak naprawdę 3 lata temu na pierwszych warsztatach muzycznych. Mieliśmy ją w ramach zajęć na terapeucie zajęciowym i w taki sposób jakoś ta przygoda się zaczęła. Bardzo mi się spodobało to, że też lubię śpiewać, więc jednocześnie miałam jakby dwie takie role, bycia wolontariuszem i bycia właśnie też takim uczestnikiem na tych warsztatach śpiewając.
Jak wygląda to połączenie tutaj muzyki i właśnie z taką terapią, czy formą właśnie takiego spędzania czasu?
No jest to bardzo na pewno takie dosyć przyjemne. Praca wolontariusza wygląda w taki sposób, wypełnialiśmy tam różne papiery, przyjmowaliśmy gości, zajmujemy się tą całą właśnie taką organizacją. No i jednocześnie też jest udział taki czynny w śpiewaniu właśnie razem z uczestnikami, co jest takim super naprawdę doświadczeniem. Mi co daje? Więcej takiej pewności siebie na pewno, ale takiego też, że się jest potrzebnym, nie? Dla innych ludzi i też jest coś, że robisz coś i dla siebie, ale też i dla innych. Bo ja lubię akurat bardzo pomagać innym, więc to jest też dla mnie coś fajnego i zawsze się staram w takie coś charytatywnie też włączać.
Piękne kwiaty zakwitniemy, jak wiosną zazielenimy się. Promyki słońca zbierać będziemy, a smutnej ulewie otrzemy łzę. Bo kocham, kocham, bo kochasz, kochasz. Bo kocham, kocham, bo kochasz, kochasz. Śpiewamy całe życie, tak przetańczymy noce i dnie. Potem powiemy to wieczność, że my kochamy się. Kocham, kocham, bo kochasz, kochasz. Bo kocham, kocham, bo kochasz, kochasz. Bo kocham, kocham, kochasz. Bo kocham, kocham, bo kochasz, kochasz.
Przejdźmy do tego, cały czas w tle towarzyszy nam muzyka i to nie jest przypadek, jesteśmy tutaj na warsztatach. Co to za warsztaty?
To są warsztaty, które nazwaliśmy Mały Wielki Chór. Chcieliśmy się trochę pobawić nazwą, pierwowzorem. Nie robimy kopii takiej 1:1, ale jest dla nas One Voice Children. To jest film, taki chór bardzo znany, który wykonuje covery w takich aranżacjach właśnie na chór i na dzieci. Trochę tak ta inspiracja gdzieś się tam narodziła pewnie, jak oglądałem materiały tego chóru, natomiast ona się rodziła wcześniej w innych jakichś projektach, które realizowałem z Piotrem Pawlickim, który jest prowadzącym właśnie te warsztaty. No stwierdziliśmy, że można by było pójść właśnie w coś takiego systemowego, coś cyklicznego, coś, co pozwoli zbudować jakąś taką, można powiedzieć, organizację muzyczną, która będzie miała wspólny repertuar, jakieś takie wspólne idee też muzyczne, czy te kierunki muzyczne i będziemy implementować te same dobre praktyki w różnych miejscach. Być może, że za chwileczkę gdzieś w Gdańsku, być może, że za chwileczkę w Poznaniu, a to są plany jakieś takie dalsze, te projekty, które rozpoczęliśmy w tej chwili, dwa tak samo nazywające się, ale jeden jest skierowany dla dzieci, to jest taki skromniejszy projekt, na razie chcę zobaczyć po prostu, jak to, mówiąc językiem młodzieży, jak to pyknie. A drugi, bardziej zaawansowany, który jest wsparty z funduszy PFRON, to jest Mały Wielki Chór dla osób z niepełnosprawnościami. I teraz właśnie jesteśmy w trakcie takich warsztatów. Wspólnie z Piotrem mamy wcześniejsze nasze doświadczenia z innych warsztatów, a ten jest taki już totalnie autorski, a jednocześnie pilotażowy, tak? Znaczy, bo się chcemy przyjrzeć temu wszystkiemu i wybrać te najlepsze rzeczy, które nam tutaj wyjdą.
Jak wygląda tutaj uczestnictwo w tych warsztatach? Ile osób się zgłosiło? Jaki jest przebieg?
Zgłosiło się 25 osób. Znaczy, zgłosiło się troszkę więcej, ale finalnie w projekcie uczestniczy 25 osób. Myśmy, założenie było takie, że żeby wejść do projektu, trzeba było przejść przesłuchanie. No, to jest taki warunek sine qua non przy muzyce. No, jak ktoś nie ma słuchu, no to nie może się w tej dziedzinie realizować. To taka brutalna prawda, no ale tak jest, że część populacji po prostu słuchu nie ma i wtedy jest to niemożliwe, taka praca, więc nie jest to takie zgłoszenie jak na standardowe warsztaty, gdzieś, że się człowiek zgłasza, jest miejsce, to przychodzi na nie, bo on musi jeszcze właśnie wypełnić ten warunek słuchu muzycznego. Nie zwracamy uwagi na barwę, na technikę, nawet na dokonanie, chociaż prosiliśmy tych twórców, którzy się do nas zgłaszali, żeby nam je opisali, bo też potem mieliśmy troszeczkę łatwiej przyjrzeć się ich muzycznym pasjom, też ich umiejętnościom. Brzydko mówiąc, ktoś za nas to załatwi, tak? Bo jeżeli wiemy, że jest ktoś uczestnikiem dużego festiwalu, czy tego, który organizuje Anna Dymna, czyli Zaczarowana Piosenka, czy tych impresji na przykład ciechocińskich, no to wiemy, że to jest osoba, która już śpiewa i w zasadzie to przesłuchanie to już jest tylko formalność.
Piotr Pawlicki, jestem instruktorem na warsztatach z osobami z niepełnosprawnością.
Jak możesz opisać to, co tutaj się dzieje? To są warsztaty, ale chyba wyjątkowe. Czy miałeś już okazję do poprowadzenia takich warsztatów wcześniej?
Miałem okazję prowadzić, ale trochę innym klimacie te warsztaty były. Też również z osobami z niepełnosprawnością, ale one były głównie poświęcone muzyce gospel. I to jest niesamowite. Właściwie to jest taki ewenement na skalę Polski. To trzeba powiedzieć, bo ci ludzie, to jest niesamowite, że oni potrafią śpiewać w trzygłosie. To jakby osoba pełnosprawna ma z tym problem, a oni tu świetnie sobie radzą i tak naprawdę każdy z nich, tak jak zauważam, na tych warsztatach gra na jakimś instrumencie, trzyma się harmonii, śpiewa w tym trzygłosie. Rewelacja.
No właśnie, jak to wygląda od strony uczestników? Są zaangażowani? Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że czasem łatwiej takim osobom jest tak wyjść do przodu po prostu.
Tak, czekaliśmy. No, ostatnie warsztaty to były już jakiś czas temu, nawet kilka lat temu, może 2-3 lata temu, bo pandemia jakby wszystko nam zabrała. A tutaj właśnie zauważyłem, bo jesteśmy od wczoraj, że drugi dzień, a jak jestem w środku, to jestem w innym wymiarze, w innym świecie, w lepszym świecie, w świecie muzyki, w świecie dobra, radości, uśmiechu. Ciężko opuścić po prostu to pomieszczenie. Warsztaty zakończą się koncertem i temu koncertowi, chórowi będą towarzyszyć świetni muzycy, współpracujący z gwiazdami polskiej muzyki rozrywkowej. Wyjątkowe te warsztaty są dlatego, że pierwszy raz robię, bo do tej pory robiliśmy muzykę gospel, ale podczas tych warsztatów robimy utwory polskiej muzyki rozrywkowej. I to jest ciekawe, czyli na przykład takich twórców jak Ira, zespół Hej, Dawid Podsiadło, Sanach, Jaffe Nemuel. Wszyscy są zaskoczeni, bo jest to dla wielu odkrycie, że nie wiedzieli w ogóle o takim zespole Jaffe Nemuel, ale po prostu nie mów, że nikt cię nie kocha, nie mów, że nikt. Wystarczy odrobina nadziei, pozytywne myślenie wszystko odmieni.
Ja się akurat o tym wszystkim się dowiedzieliśmy z mamą przez internet. No i bardzo, bardzo lubię śpiewać. Śpiewałem wcześniej trochę z braćmi, z Golcami, w gospel też. Tutaj jest moja i twoja nadzieja. Hej, śpiewaliśmy YouTube też, po angielsku. No i jeszcze jedno, Jaffe Nemuel. Super. Moje imię jest Adam.
A dlaczego muzyka? Dlaczego tobie jest tak bliska i dlaczego uważasz, że ta forma się sprawdzi w takim, pewnie trochę też terapeutycznym działaniu, trochę takim właśnie uduchawiającym, może w jakiś sposób uczącym też?
No, muzyka to jest taka dziedzina, w której niepełnosprawność nie jest przeszkodą. Nawet czasami, tu już pójdziemy trochę w takie rozważania może naukowe, jakieś pedagogiczne, psychologiczne, ale czasami nawet jest niepełnosprawność ułatwia, ponieważ osoby chociażby z niepełnosprawnością intelektualną są bardziej spontaniczne. Ludzie z nimi mają bardzo dużo barier i zanim wejdą na scenę, ja mówię oczywiście o amatorach, zanim wejdą na scenę, to muszą w głowie pokonać mnóstwo jakichś obaw. Natomiast osoby takie, które tych barier nie mają tych obaw, dużo łatwiej w to wchodzą i ta praca po prostu jest zupełnie inna, szybka. Dzięki temu, że jeżeli jest wybór solisty, to z reguły na takich warsztatach oczywiście są zawsze chętni, nie? Ale tak tam jeden zapytam się schowa, drugi zapytam się schowa, a tutaj każdy wybór to towarzyszy temu duże zainteresowanie, dużo chętnych jest, oni wtedy się prezentują, walczą o atencję prowadzącego, tak, może ten numer dla mnie, więc to jest coś, co ułatwia. Czyli niepełnosprawność jest czymś, co w tym momencie nie jest dysfunkcją, nie jest barierą, tylko jest czymś, co skutkuje tym, że powstają fajne produkty, szybko one są zrobione właśnie przez to, że brakuje tych, że nie ma tych barier. Tak? Taki paradoks można by było powiedzieć, nie? Że ludzie z barierami tworzą projekt, w którym dzięki tej niepełnosprawności tych barier nie ma. Nie? To takie może takie trochę masło maślane, ale myślę, że wiadomo, o co chodzi.
A co tobie to daje? No bo jesteś tutaj i budzi to w tobie żywe emocje, uśmiech pojawia się, obserwujesz, jak ludzie śpiewają, warsztaty się dzieją. Co to dla ciebie?
Ja, jakbym miał tak szczerze mówić, to ja jestem niespełnionym muzykiem. Ale to jest żart oczywiście, bo niespełniony w tym sensie, że kiedyś szkołę muzyczną skończyłem, miałem jakieś takie epizody, ale żeby też sprawa była jasna, to nie był taki mój kierunek główny, najważniejszy, to były po prostu jakieś takie, czy tam młodzieńcze fanaberie. Ja bardziej, potem ja jakby z czasem zacząłem zauważać, że bardziej mnie kręci ta część produkcyjna muzyki, czyli jak się nie ma głosu, to się produkuje, a jak się ma głos, to się śpiewa, nie? I tak skutkuje to właśnie tym, że angażuje się, daje te swoje umiejętności do tego, żeby organizować te projekty. Spotykam fajnych ludzi na swojej drodze, więc to jest moje duże szczęście, którzy potem, jak się włączają w tym, dają temu taki sznyt idealny. Też jedną z takich filozofii, która przyświeca nam tworząc te projekty muzyczne, jest to, żeby doprawić amatorów zawodowcami. Że czasami, ja to robiłem, bo wcześniej się też teatrem zajmowałem i tak dalej, i wystarczy taki sznyt, mały element, chociażby światełko, chociażby gdzieś dymek jakiś i tak dalej, i to bardzo mocno podnosi walory projektu, bo jest wiele bardzo dobrych koncertów, bardzo wiele dobrych przedstawień różnych takich projektów, osób na przykład z niepełnosprawnością, czy dzieci, ale brakuje tego obrobienia, tego na końcu takiego produkcyjnego właśnie, nie? Że ktoś to na końcu wszystko jakoś tak doprawi, że to jest strawne, że to jest oglądalne, że oglądają to nie tylko rodzice, nie tylko osoby zainteresowane, ale że to masz też taki walor artystyczny, estetyczny,
profesjonalny,
tak. Bo profesjonalistami nie muszą być ci twórcy, ale ci, którzy się zajmują tym, żeby to odpowiednio opakować. Jeżeli są profesjonalistami, to potem fajne rzeczy wychodzą.